Nie rozpocznę, bo tytuł mojego przemówienia jest Zrób miejsce dla Ducha Świętego. Ale rozpocznę od takich kilku cytatów, które wyczytałem w książce Dzień dobry, Duchu Święty autorstwa Benny Hinna. Właśnie o tym piszę i od tego rozpocznę. Czy jesteś gotowy na bardzo osobiste, intymne spotkanie z Duchem Świętym? Czy chcesz słyszeć Jego głos? Czy jesteś przygotowany na to, aby poznać Go jako osobę? Właśnie coś takiego mnie spotkało i zupełnie przemieniło moje życie. Było to głębokie, osobiste doświadczenie. To zdarzyło się, kiedy zaprosiłem Ducha Świętego, by stał się moim osobistym przyjacielem. Padłem na kolana, byłem uczciwy i szczery i wtedy powiedziałem: kochany Duchu Święty, chcę Cię poznać. Duch Święty zmienił moje życie. Był ze mną od chwili, w której zaprosiłem Jezusa, by wszedł do mojego serca, kiedy narodziłem się na nowo. Potem nadszedł czas, kiedy otrzymałem chrzest w Duchu Świętym. Zostałem napełniony Duchem. Mówiłem językami. Poprzez swoją obecność On udzielił mi swoich darów. Ale chcę, żebyś wiedział, że poza zbawieniem, poza chrztem wodnym, wypełnieniem Duchem Świętym, trzecia osoba Trójcy czeka na to, byś poznał ją osobiście. On tęskni za trwającym całe życie związkiem z Tobą. Oto co zaczęło się dziać, kiedy Duch Święty i ja spotkaliśmy się. Zacząłem odkrywać różne strony Jego osobowości, które zmieniły mnie jako chrześcijanina. Kiedy zacząłem poznawać Ducha Świętego, stałem się wrażliwy na Jego osobę. Nauczyłem się Go rozpoznawać. Wiedziałem, co Go zasmuca, a co cieszy, co lubi, a czego nie, co Go denerwuje, a co Go uszczęśliwia. Zapytasz, kim jest Duch Święty? Chcę, byś wiedział, że jest On najwspanialszą, najcenniejszą, najukochańszą osobą na ziemi. Bóg Syn nie przebywa na ziemi. Boga Ojca też nie ma na ziemi. W tej chwili są oni w niebie. Kto jest na ziemi? Bóg, Duch Święty. Bóg Ojciec przyszedł, by wykonać swe dzieło poprzez swojego Syna, który zmartwychwstał. Kiedy odszedł Bóg Syn, przyszedł Bóg, Duch Święty i cały czas wykonuje On swoją pracę. Duch Święty jest osobą i tak jak Ty, On czuje, postrzega, reaguje. Może czuć się zranionym, potrafi kochać, mówi i ma własną wolę. Ale kim On tak naprawdę jest? Duch Święty jest duchem Boga Ojca i duchem Boga Syna. Jest Bożą mocą, mocą Trójcy. Zapytano mnie kiedyś: Benny, czy w tym wszystkim nie zapominasz, jak ważny jest Chrystus? Nigdy. Jak mógłbym zapomnieć tego, który mnie ukochał i zmarł za mnie? Wiele ludzi skupia jednak uwagę na Synu, zapominając o Ojcu, o tym, który ich kocha i który im Syna zesłał. Nigdy nie zapominam o Ojcu ani o Synu. Jednak bez Ducha Świętego nie miałbym dostępu ani do Ojca, ani do Syna. Kiedyś spytałem, jakże mogę mieć społeczność z Tobą, Duchu Święty? On odparł: jestem tu po to, by pomóc w Twoich modlitwach. Jestem tu po to, by Ci pomóc modlić się do Syna. Od tej chwili miałem osobistego przyjaciela, który pomagał mi mówić do Ojca w imię Jezusa. Dosłownie poprowadził mnie na kolana i sprawił, że porozumiewanie się z Bogiem stało się łatwe i przyjemne. Zanim się zaczynałem modlić, czekałem na Ducha Świętego. Mówiłem: kochany Duchu Święty, czy mógłbyś przyjść i pomóc mi się modlić? Kiedy nie wiemy, co powiedzieć, On przychodzi nam z pomocą. Od mojego pierwszego spotkania z Duchem Świętym zacząłem odkrywać, że jest On wspaniałym nauczycielem, tym, który wprowadza mnie we wszelką prawdę. Dlatego właśnie prosiłem Go, czy mógłbyś mi powiedzieć, co znaczą te słowa w Piśmie Świętym. Dzień po dniu, godzina po godzinie wznosiłem swe ręce i mówiłem: kochany Duchu Święty, czy mógłbyś teraz przyjść i po prostu do mnie mówić? Do kogo innego mogłem się zwrócić? Moja rodzina była przeciwko mnie, miałem nielicznych przyjaciół i tylko On mi pozostał, jedynie Duch Święty. Tyle cytat, kochani, ze wspaniałej książki Benechina, Dzień dobry, Duchu Święty. Polecam, zachęcam, przeczytajmy. Wspaniała, rewelacyjna książka opowiadająca właśnie o osobistych przeżyciach z Duchem Świętym. Ale to tylko wstęp do usługi, którą miałem, noszę w swoim sercu. Zrób miejsce dla Ducha Świętego. I czytam Słowo Boże z drugiej Księgi Królewskiej, 4 rozdział, wiersz 8 do 16. Otwórzmy sobie druga Księga Królewska, 4 rozdział, wierszy 8 do 16 i czytam słowo w imieniu Pana. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam zacna kobieta, która zatrzymała go, by spożył posiłek. I tak się przyjęło, że ile razy przechodził, wstępował tam, aby zjeść posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc Elizeusz zjawił się przy najbliższej okazji w Szunem, poszedł już do swojego pokoiku i tam udał się na spoczynek. Rzekł więc do niego, wiersz 13, proszę, powiedz jej, oto podjęłaś dla nas te wszystkie starania, co można uczynić dla ciebie. Mówił dalej, co więc można uczynić dla niej? Odpowiedział Gehazi, niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział, o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto Boże Słowo na dzisiejszy poranek. Historia mówi, że Elizeusz odwiedzał ten dom regularnie. Miał nieograniczone prawo wstępu do tego domu, ale zawsze był tylko gościem. Właściciele rozpoznali w nim męża Bożego i zawsze udzielali mu gościny. W końcu podjęli decyzję o zbudowaniu specjalnie dla niego pokoju na dachu swojego domu. Kobieta pomyślała, ugościmy go, urządzimy mu pokój i wyposażymy, żeby czuł się wygodnie. Przygotowując pokój dla Elizeusza, zaprosili też Ducha Świętego, który był w Elizeuszu. To była ich inicjatywa. Ale kiedy zrobili miejsce dla niego, Elizeusz zamieszkał tam bardzo chętnie. Będąc już w swoim pokoju, powiedział do kobiety, ty zrobiłaś miejsce dla mnie, co teraz ja mogę zrobić dla siebie? Ty się tak dobrze mną zaopiekowałaś, pozwól, że teraz ja zaopiekuję się twoimi sprawami. Wiemy, że nie mogła mieć dziecka. Widzicie, z elektroniką to tak jest. Wiemy, że nie mogła mieć dziecka. Elizeusz powiedział, o tej porze w przyszłym roku będziesz piastować dziecko. Innymi słowy, kiedy zrobiła miejsce dla Ducha Świętego, on sprawił, że rzeczy, które były niemożliwe, stają się możliwe. Na słowo Elizeusza Szunamitka rodzi syna. A nie kilka lat później diabeł próbował ukraść to dziecko i ono umarło. Więc zabrała swoje dziecko i położyła go tam, w pokoju, który przygotowała dla Elizeusza. Bo teraz wiedziała, że tam, gdzie było źródło jej cudu, tam może się udać ze swoim problemem po kolejny cud. Wiedziała, kto może ponownie jej pomóc. To był przecież jej gość, to był przecież domownik. Ale on wzbudził jej dziecko z martwych. Wszystko dlatego, że zrobiła miejsce dla Ducha Świętego, że był domownikiem, a nie gościem w ich domu. I kochani, pozwólcie, że podzielę się kilkoma refleksjami płynącymi z tej niesamowitej historii. Ona nie uruchomiła po pierwsze pokoju hotelowego, coś w stylu komercji. Jeżeli masz ten typ pokoju w swoim życiu, w swoim sercu, sprzedasz go bardzo szybko. Ale to, co ona zbudowała, co zbudowała Szunamitka, to nie pokoje gościnne dla wszystkich. Jeśli taki pokój budujemy, często nie ma miejsca dla niego, kiedy przyjdzie, bo pokoje są już zajęte. Ale to musi być pokój dedykowany tylko dla niego, tylko dla tego jedynego, specjalnego, szczególnego gościa. Kochani, kolejna myśl. Ona zbudowała pokój na dachu. Nie schowała go z tyłu domu, nie był też w kącie, gdzieś w piwnicy. To był dla niej ważny pokój, ponieważ zmienił się kształt, architektura całego domu. To było również z jej strony poświęcenie, bo ten pokój zabrał część werandy. Wszyscy wiemy, że w starożytności właśnie na dachach były werandy i ona musiała okroić tę werandę. Czas na spędzanie dobrego, wolnego czasu, aby, bracia i siostry, czy miejsce, aby poświęcić go na pokój gościnny. I to był też widoczny pokój. Ona umieściła go na górze domu. Taki był jej szacunek wobec męża Bożego, wobec Ducha Świętego. Po pierwsze, się nie wstydziła, to było ważne. Po drugie, poświęciła się dla niego. I po trzecie, bracia i siostry, było to widoczne w jej życiu, widoczne w jej domu. W obecnej strukturze domu nie było miejsca dla męża Bożego. By go zaprosić, gospodarze musieli zbudować nowy pokój. Musieli przebudować cały swój budynek. W tym samym rozdziale Elizeusz mówi do innej kobiety, aby przyniosła mu coś do jedzenia. Ona odpowiada, że nie ma oleju. Elizeusz na to: napożyczaj naczyń, bo nie masz dość naczyń, by pomieścić wylanie oleju. To obraz wielu z nas. Nie mamy dość miejsca w naszej obecnej strukturze, by przyjąć świeże wylanie oleju. Prosimy, modlimy się, błagamy o poruszenie, ale nie mamy więcej miejsca, by pomieścić świeże wylanie oleju. Musimy podnieść dach, musimy zrobić nowe miejsce dla Ducha Świętego, inaczej olej przestanie płynąć. Nie można podnosić dachu bez pewności, że ma się silny fundament. Szunamitka mogła podnieść dach, ponieważ ich dom miał silne podstawy. Wielu z nas nie ma porządnego domu, ponieważ nie mamy silnych fundamentów, na których można budować. Dlatego, bracia i siostry, ten przykład, ta historia niech pokaże nam, że po pierwsze musimy zadbać o silny dom, a kiedy masz dom, musisz zbudować miejsce dla specjalnego gościa, aby zaprosić Ducha Świętego, poszerzyć swoją strukturę, aby świeży olej mógł ciągle wpływać do twojego życia. Tak jak Elizeusz jest symbolem Ducha Świętego, tak Szunamitka jest symbolem ciebie i mnie. I bracia i siostry, chciałbym teraz podzielić się kilkoma myślami, odnosząc tę historię do naszego życia. To ty musisz zapragnąć, by zrobić miejsce dla Ducha Świętego, by zaprosić go, by uczynić mu mieszkanie na stałe. Jeśli zrobisz miejsce dla Ducha Świętego, on zrobi coś dla ciebie. Kiedy zrobisz mu miejsce, on sprawi, że rzeczy, które były dla ciebie dotychczas niemożliwe, że rzeczy, które pozostawały tylko w sferze marzeń, zaczną się w twoim życiu realizować, bo on będzie nie tyle gościem, który przyszedł na kolację, ale on będzie domownikiem twojego życia i on będzie wiedział, o czym marzysz i on będzie starał się odwzajemnić twoją miłość swoją miłością, twoje dary swoimi darami, twoje zaangażowanie swoim zaangażowaniem. Bracia i siostry, to jest to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć. Może masz zbawienie, tak jak napisał Benny Hinn. Może przeżyłeś chrzest z Duchem Świętym. Może modlisz się językami. Może operujesz darami Ducha Świętego. Ale czy masz specjalne pomieszczenie? Czy masz zbudowany pokój tylko dla Ducha Świętego? Czy jest on dla ciebie gościem, czy domownikiem, czy stałym bywalcem, czy tym, z którym rozmawiasz, czy tym, z którym przebywasz, z którym budujesz codzienną społeczność? Czy masz miejsce dla Ducha Świętego? Kiedy zrobisz Mu miejsce, On sprawi, że rzeczy, które były dla ciebie marzeniem, staną się możliwe. Kiedy zrobisz miejsce dla Ducha Świętego, możesz stać się brzemiennym mocą z nieba i urodzi się w tobie coś, co może nigdy nie rodziłeś, co dotychczas wydawało się niemożliwe. Zaczniesz doświadczać narodzin wielu marzeń. Jak bardzo marzyła Szunamitka o dziecku. Cóż tego, że była bogata? Cóż tego, że miała męża? Cóż tego, że miała piękny dom? Ale w tym domu brakowało śmiechu dziecka, brakowało płaczu dziecka, brakowało słońca, dziecka, który przychodzi z uśmiechem i woła: mamusiu, tatusiu. I Duch Święty wiedział. I kiedy zaprosiła Elizeusza, proroka, bracia i siostry, on wiedział o ich marzeniach. I on powiedział: ponieważ tak bardzo się natrudziłaś dla mnie, teraz ja zrobię teraz coś dla ciebie. Niech twoje marzenia za rok się spełnią. I urodziła. I z Ducha Świętego zaczęła rodzić swoje marzenia. Bracia i siostry, to jest to, mieć społeczność z Duchem Świętym, mieć pokój dla Ducha Świętego, przeżywać codziennie relacje z Duchem Świętym. On zacznie czytać twoje marzenia. On jest Bogiem, On wie, ale kiedy będziesz z Nim codziennie, On będzie stawał po twojej stronie i będziesz rodził rzeczy, o których nawet nie marzyłeś. W księdze Joela, w 2 rozdziale i w 25 wierszu czytamy: i wynagrodzę wam lata, które zjadły skoczek, gąsienica, chrząszcz i szczygacz. Bracia i siostry, kiedy zaprosisz Ducha Świętego, On zacznie tobie wynagradzać. Tak jak tutaj czytaliśmy, On uporządkuje rzeczy, które czynią bałagan w twoim życiu. On odnowi czas, lata, rzeczy, które ukradł ci diabeł. To Duch Święty przywróci ponowne okazje w twoim życiu. On będzie oddawał ci to, co diabeł, co czas tobie ukradł. Kiedy zrobisz miejsce dla Ducha Świętego, On powie: za rok o tej porze będziesz świadkiem narodzin nowych rzeczy. Zaczną się rodzić twoje marzenia. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, w wierszu 17 i 18 czytamy tak: dlatego też nie bądźcie bezmyślni, lecz starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w czym jest rozwiązłość, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Bracia i siostry, to nie tylko Szunamitka wiedziała. Bracia i siostry, nie tylko Joel o tym wiedział, prorok, ale również wiedział o tym apostoł Paweł. Powiada: możecie siedzieć nad winem i to nie jest grzech, ale to powoduje rozwiązłość. Ale możecie usiąść też i zaprojektować piękny pokoik dla Ducha Świętego. I to jest wola Pana, pisze apostoł Paweł. Zróbcie miejsce, zaproście, napełniajcie siebie Duchem Świętym. Sprawcie, aby Duch Święty był waszym przyjacielem, był codziennym uczestnikiem waszego życia. A wtedy zupełnie, diametralnie zmieni się wasze życie. Kochani, Bóg chce, to jest wola Pana, zobaczmy, abyśmy nieustannie robili miejsce dla Ducha Świętego. I oto pytanie związane z tą historią. Czy masz już swój pokój dla Ducha? Powiem uczciwie, że na nowo to przeżywam, mimo że jestem wierzącym już ponad 40 lat. Mimo że przeżyłem odrodzenie, przeżyłem chrzest Duchem Świętym, mówię językami i operuję czasami różnymi darami Ducha Świętego, ale jakby na nowo Duch Święty mi pokazał i Bóg mi pokazał, że często nie mamy miejsca, nie ma pokoju dla Ducha Świętego w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Koryntian przecież napisał: czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią ducha? Świątynią ducha? Bracia i siostry, tu nie chodzi o mały pokoik, tu chodzi o świątynię. Dlatego też, bracia i siostry, chciałbym zachęcić na swoją dzisiejszym kazaniem, wypowiedzią, abyśmy przemyśleli temat, abyśmy mogli uklęknąć dzisiaj i powiedzieć: Duchu Święty, tak mało Ciebie w moim życiu. Duchu Święty, chcę zrobić pokoik. Duchu Święty, zapraszam Ciebie. Duchu Święty, przyjdź. Nie wystarczy tylko podnieść dach i zbudować pokój. Trzeba go jeszcze umeblować. Oni nie tylko zbudowali pokój, myślę o Szunamitce i jej mężu, wprowadzili proroka. Oni umeblowali dla niego pokój. Co przygotowali dla Elizeusza? To też jest, bracia i siostry, bardzo ciekawe i znamienne. Umeblowanie pokoju dla Ducha Świętego. Po pierwsze, było tam łóżko. Po drugie, stół i krzesła. I po trzecie, lampa, kiedyś świecznik. Kochani, łóżko. We wschodniej kulturze zwane także kanapą lub sofą, gdzie odpoczywano i budowano relacje. Sofa oznacza, że zapraszasz go do wspólnego spędzania czasu i do społeczności. Ale nie wystarczy wnieść sofę, wprowadzić gościa i wyjść z pokoju. Tak właśnie wygląda w większości z nas pokój dla Ducha Świętego. Sofa jest przyjemnością, jeżeli są tam dwie osoby, jeśli jest konwersacja, jeżeli jest wspólne spędzanie czasu, jeżeli jest budowanie relacji. Tego pragnie Duch Święty. On nie chce być zamknięty w swoim pokoju, w Twoim domu. Amen. Bracia i siostry, On chce, aby na tej sofie siedziało dwoje, ty i On. On nie chce, abyś zbudował pokoju i zamknął go tam i powiedział: Duchu Święty, kupiłem nową sofę, Duchu Święty, teraz odpoczywaj. Kochani, pamiętamy z Ewangelii, kiedy w czasie ostatniej wieczerzy spotkał się Chrystus z uczniami, to my mówimy o stole, to my mówimy o krzesłach, ale właśnie według ówczesnej tradycji to była sofa. Biblia powiada, Jan położył się na piersi Jezusa, Jan odpoczywał przy boku Jezusa. Oni mieli społeczność, bracia i siostry, to nie było urzędowe spotkanie. Tak właśnie chce Duch Święty z nami. To jest sofa na dwie osoby dla Ducha Świętego, ale On zaprasza też Ciebie. On chce, abyś się przytulił. On chce, abyś porozmawiał. On chce Ci tak wiele powiedzieć. On chce, abyś wyszedł z tego pokoju, tak jak kiedyś Satu Sundar Singh, który wchodził do swojego pokoju na modlitwę, a kiedy wychodził z tego pokoju, to tak błyszczało jego oblicze, że nie można było patrzeć na niego. On tak przeżywał bliskość Pana Boga. I bracia i siostry, to jest sofa. Zrób pokój dla Ducha Świętego. Wprowadź tam sofę, ale spędzaj tam większość swojego czasu. Zobaczysz, jakie błogosławione chwile. Zobaczysz, jak Duch Święty będzie niesamowite rzeczy przekazywał dla Ciebie. Po drugie, stół. Stół i krzesła reprezentują miejsce wspólnych posiłków, nauki i pracy. To jest miejsce również wspólnoty. Chcemy pokój dla gościa, ale sami nie chcemy z nim przebywać, wspólnie ucztować, uczyć się razem i pracować razem. A Duch Święty ma tak wiele do powiedzenia. Chce pracować z nami. Nie może być mowy o mieszkaniu, jeżeli nie ma czasu na społeczność i braterstwo. Dlatego też, bracia i siostry, tak mało jesteśmy poruszani Duchem Świętym, tak mało jesteśmy używani przez Ducha Świętego, bo stoi stół i krzesło, ale tam jest tylko sam Duch Święty. Tak mało zachodzisz tam, aby się uczyć, aby słuchać, aby odbierać nowe pomazanie właśnie tam przy stole, aby potem iść i z namaszczeniem Ducha Świętego czynić nowe rzeczy. A po trzecie, lampa, kiedyś świecznik, reprezentuje słowo, daje światło, oświetla. Jest też elementem kontrolnym, ponieważ pozwala widzieć każdy zakamarek. Zapraszając Ducha Świętego, dajesz Mu lampę do ręki, pozwalasz, by Cię prowadził swoim światłem, rozświetlał Twoje drogi, pozwalasz Mu kontrolować swoje życie, korygować i sprzątać brudy swojego domostwa. Nie można mieć pokoju bez światła, a światło to Słowo. Duch chce mówić, nie być tylko milczącym głosem Twojego domu. Dlatego też, bracia i siostry, zobaczmy sofa, przyjemne odpoczywanie, wspaniała relacja, okazywanie miłości, stół i krzesła, praca, nauka, posiłki i lampa, świecznik. Pozwolić się kontrolować, pozwolić się prowadzić, pozwolić, aby Duch Święty objawiał nam Słowo Pana, pozwolić, bracia i siostry, aby dary Ducha, aby owoce Ducha emanowały z nas właśnie to, co Duch Święty zaimportuje do naszego życia, ale właśnie w tym pokoiku, ale właśnie w tej wspaniałej relacji z Nim. Ten nadzwyczaj skromnie umeblowany pokoik był na ówczesne czasy niby skromny, ale był bardzo bogato wyposażony, ponieważ wielu biednych ludzi nie miało takiego wyposażenia. Dlatego też, bracia i siostry, zobaczmy, Szunamitka zrobiła wszystko, aby pięknie ugościć Ducha Świętego. Co się dzieje, kiedy Duch Święty przychodzi do Twojego domu? Taki dom staje się domem świętym. Jesteście świątynią Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Szunamitka zatrzymała proroka, zaprosiła do swojego domu, nakłaniając go do spożycia posiłku. Musiała się nieco natrudzić, by móc udzielić gościny, ponieważ wiedziała, że był świętym mężem Bożym. Nie robiła tego, ponieważ był miłym człowiekiem, czy znaną osobistością, lub odnoszącym sukcesy prorokiem. Ona została poruszona jego świętością, jego pobożnością i dlatego zaprosiła go do swojego domu. Jej dom stał się święty, bo świętość została wprowadzona. Po drugie, taki dom stał się domem szczodrym. Pismo Święte opisuje tę kobietę jako zacną, co można przetłumaczyć jako bogatą. Zamiast gromadzić bogactwa, ona chętnie się nim dzieli i obdarowuje męża Bożego. I po trzecie, taki dom staje się domem szczęśliwym. Kiedy Elizeusz pyta, co mógłbym zrobić w zamian za Twoje dobro, ona odpowiedziała, mieszkam pośród mojego ludu. Innymi słowy, dzięki, ale mam wszystko, czego potrzebuję. Była zadowolona, ale Elizeusz wiedział, że brakowało jej jednej rzeczy, słońca, obecności dziecka i muzyki dziecięcego głosu. Jej dom stał się domem szczęśliwym, domem świętym i domem szczodrym. Bracia i siostry, to się dzieje w naszym życiu, kiedy zapraszamy Ducha Świętego, kiedy staje się naszym gościem. Wtedy zaczynają wylewać się, jak powiedział Jezus, rzeki wody żywej. Kiedy, bracia i siostry, pojawi się na stały Duch Święty, owoce Ducha Świętego zaczną pojawiać się na drzewie naszego życia i dary Ducha Świętego zaczynają wylewać się z naszego życia. Czy nie o tym marzymy? Czy nie o tym myślimy? A to takie proste. Kochani, kiedy przyszedł prorok, jej troska i poświęcenie zostały zauważone. Duch Święty zauważy Twoje pragnienie. Duch Święty zauważy Twoją wolę i Twoją głęboką modlitwę. Przyjdź, Duchu Święty. Ta kobieta nie miała ukrytych motywów. Nie chciała się chwalić innym o swoich uczynkach, ani nie oczekiwała od Elizeusza specjalnego traktowania. Ale Pan objawił Elizeuszowi, jak mógł ją pobłogosławić. Zauważył jej szczodrość i pokorę. I po drugie, jej szczodrość została nagrodzona. I o tym też, bracia i siostry, chcę mocno powiedzieć. Werset 17 czytaliśmy, potem kobieta poczęła i urodziła syna. Zapamiętaj słowa Jezusa, zapisane w Ewangelii Mateusza 10:41. Cytuję, kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kochani, kilka myśli związanych z tym wersetem. Bóg wynagradza prawdziwą gościnność. Jeśli by ta kobieta gościła króla, prawdopodobnie otrzymałaby nagrodę króla. Byłaby to na pewno inna nagroda i na innym poziomie. A nagroda proroka, prorok otrzymał objawienie od Boga o najskrytszych marzeniach kobiety i je spełnił. A jaka nagroda czeka ciebie, kiedy zaprosisz Ducha Świętego? Co się stanie, jeżeli przygotujesz Duchowi Świętemu szczególną gościnę? Co w zamian? Biblia mówi, że Duch udziela darów, że sprawia owoce, że wprowadza Królestwo Boże, że posiada moc i władzę, że zna wszystkie tajniki mądrości i poznania, z którymi chcę się z Tobą dzielić. Zna się na prawie i wie, którędy iść. I z tym chcę się z Tobą dzielić. Chcę Cię wyposażyć do służby, towarzyszyć Ci w życiu i uczynić Cię szczęśliwym. Oto nagrody Ducha Świętego dla ludzi, którzy zbudują dla Niego pokoik. O nagrodach Ducha Świętego czytamy w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, wiersze 14-17, na zakończenie już króciutko. Cytuję, bo ci, których Duch prowadzi, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, zaczyna ten akapit apostoł Paweł. Bo nie otrzymaliście ducha niewoli, aby was z powrotem pogrążył w lęku. Przeciwnie, otrzymaliście ducha, który czyni nas synami i którego mocą wołamy Abba, czyli kochany Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Boga. Skoro zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, bo przysługuje nam dziedzictwo od Boga. Jesteśmy dziedzicami razem z Chrystusem. Bracia i siostry, tutaj apostoł Paweł właśnie podaje nam te wspaniałe nagrody, które wynikają z tego, że zapraszamy Ducha Świętego. Nagroda numer jeden. Duch Święty przejmuje przewodnictwo. On jest teraz na czele. Nie musisz się potykać, nie musisz się zastanawiać, co trzeba zrobić, jaki obrać kierunek. Po drugie, nagroda numer dwa. Jesteśmy kochani jak dzieci Boże. Doznajesz pełnej rozkoszy miłowania przez samego Boga, ale to może sprawić tylko Duch Święty. Po trzecie, nagroda numer trzy. Już nie musisz się niczego bać. Możemy rozkoszować się tym, że nasze życie jest wolne od strachu. Słudzy żyją w strachu, ale synowie i córki króla mają pełną swobodę. Przyjacielu, czego się teraz boisz? Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, nie ma się czego bać, ponieważ Duch Święty jest z nami. Halleluja! Po czwarte, nagroda numer cztery. Możesz cieszyć się intymną relacją z Ojcem. Zostałeś przyjęty do Bożej rodziny i możesz mówić do Boga, mój tatusiu. Możemy wołać do Wszechmogącego Abba, czyli Ojcze. Właśnie to czynimy przez Ducha Świętego. To wyzwala w nas Duch Święty. To Duch Święty przybliża nas do tatusia. To Duch Święty pozwala Ci zasiąść na łonie, jak śpiewaliśmy dzisiaj, przytulić się do tatusia. Bo narodzony na nowo wierzący jest adoptowany do Bożej rodziny. Kochani, słowo wołać oznacza głośno krzyczeć. Mamy niesamowity przywilej mówienia, krzyczenia do wielkiego, wszechmocnego Boga, do Boga Wszechświata. Abba, mój tatusiu, halleluja. I to jest jakby ten pokój na górze. Ja się nie wstydzę, że mam Boga, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem adoptowany do rodziny Bożej. Mamy społeczność z Bogiem z powodu naszej adopcji i możemy z Nim się komunikować właśnie w Duchu Świętym. Nagroda numer pięć. Duch Święty upewnia nas, że należymy do rodziny Boga. To On przekonuje naszego ducha, nasze wewnętrzne życie, że jesteśmy dziećmi wielkiego Boga. Halleluja. Nie muszę się już niczego bać. I nagroda numer sześć. Kiedy zaprosisz Ducha Świętego, Twoje imię jest wymienione w Bożym Testamencie. Halleluja. Gdy mamy pewność, że jesteśmy dziećmi Boga i że należymy do rodziny, Duch Święty jako adwokat upewnia Ciebie o Twoim dziedzictwie. Jako spadkobierca Boga jesteś w Bożym Testamencie i masz prawo do majątku rodzinnego. Halleluja. Jesteś współdziedzicem wraz z Chrystusem. Jeśli znasz Jezusa, to wszystko, co On ma, należy również do Ciebie. Taką gwarancję daje Ci Duch Święty. Halleluja. Kiedy leżysz z Nim na sofie, kiedy przytulasz się, kiedy pozwalasz, aby Jego miłość, aby Jego łaska spływały na Ciebie prosto z nieba, prosto od Boga Ojca. Dlatego też, bracia i siostry, czy warto budować pokój dla ducha i dlaczego warto? Pokój dla ducha jest pokojem spełnionych marzeń. W drzwiach tego pokoju obudziła się nadzieja dla szunamitki. Po drugie, pokój dla ducha jest pokojem cudów. W tym pokoju został wzbudzony do życia zmarły syn gospodyni. I po trzecie, pokój dla ducha jest pokojem obfitego zaopatrzenia. Halleluja. Zobaczmy, to czyni Duch Święty. I chciałbym zakończyć swoje usługiwanie, dzisiejsze kazanie taką zachętą. Chciałbym, abyś powiedział dzisiaj, chcę zrobić miejsce dla Ducha Świętego. Chcę, abyś dzisiaj powiedział, chcę zrobić miejsce dla świeżego oleju namaszczenia w moim życiu. Chcę, abyś powiedział, chcę zrobić miejsce dla nowych rzeczy, o których dotychczas tylko marzyłem. Chcę, abyś powiedział, chcę zrobić miejsce dla nowych planów, które Duch Święty będzie mi pokazywał. Dziękuję Bogu za Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Amen, halleluja. Przyjdź, Duchu Święty. Bracia i siostry, chciałbym na koniec zachęcić Ciebie. Zamień wędrownika na domownika. Niech Duch Święty nie będzie tylko od przypadku do przypadku Twoim gościem. Zamień wędrownika na domownika. Zamień gościnę w rodzinę. Zamień wizytowanie na wspólne mieszkanie.